Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Rozpoczynamy czas rozmów niedokończonych na antenie telewizji TVAM oraz Radia Maryja. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów oraz radiosłuchaczy i zapraszam na czas naszego spotkania. Jak podczas każdych rozmów niedokończonych, tak i dzisiaj kolejny ważny temat podejmujemy. Dzisiejsze nasze spotkanie będzie związane z lasami państwowymi, a dokładnie ten temat brzmi 1924-2024, 100 lat lasów państwowych. Jest dla nas wielką radością, że ten temat będziemy dzisiaj realizować z naszym gościem, którym jest pan Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Panie dyrektorze, serdecznie witamy.
Szczęść Boże, ojcze redaktorze, witam państwa.
Aż bór. Panie dyrektorze, 12 lipca bieżącego roku rozpoczęły się te oficjalne obchody stulecia Lasów Państwowych. I sięgając do pierwszego dyrektora, pana Adama Lorenta, który włożył wielki wkład w Lasy Państwowe, bo to on uporządkował w ogóle, prawda, całą tę strukturę Lasów Państwowych, ale dokonał jeszcze jednej ważnej sprawy, mianowicie dokonał inwentaryzacji także Lasów Państwowych. Gdybyśmy tak mogli spojrzeć, jaka powierzchnia wówczas była zajęta przez Lasy Państwowe, jak to dzisiaj się przedstawia, i to będziemy bardzo wdzięczni.
Tak, rzeczywiście wielki temat, stulecie Lasów Państwowych. Od czego zacząć? Ale tak jak tutaj ojciec redaktor wspomina, rzeczywiście ten 1920 rok, już w zasadzie w roku 1918 zaczęło się przejmowanie lasów, zaborów austriackiego, pruskiego, przejmowanie gruntów należących do prawosławia, do lasów, gruntów cesarskich, carskich. Także to zaczęło się już w 18 roku. Natomiast jak to już można powiedzieć o pewnym skupieniu tych gruntów, to jest rok 1920, ponad 2 miliony hektarów. To stosunkowo niewiele. Sukcesywnie zaczynała się ta powierzchnia zwiększać. No, oczywiście II wojna światowa diametralnie inaczej to się przedstawiało. Przejęliśmy lasy zdewastowane. No wiadomo, wojna rządzi się swoimi prawami, więc zapotrzebowanie na surowiec drzewny bez żadnych planów, bez żadnych zezwoleń cięło się to, co było potrzebne. Czyli oczywiście zarządzanie lasami po wojnie, można powiedzieć, było praktycznie od zera. Ale wspominając do historii, trudno nie odnieść się do rzeczywiście pierwszego dyrektora, właściwie nie generalnego, bo to dzisiaj mamy dyrektorów generalnych, naczelny dyrektor Lasów Państwowych, jakim był Adam Loret. Wspaniała postać, rzeczywiście bardzo, bardzo mądry człowiek, który pierwsze kroki w urządzaniu zajął się rzeczywiście inwentaryzacją lasów na terenie wspomnianych już zaborów, usystematyzował całe leśnictwo. Powstały te pierwsze zaczątki, czyli kiedyś też okręgowy zarząd lasów. No w zasadzie możemy tutaj powiedzieć, że już o 24 roku to już funkcjonują lasy państwowe jako gospodarstwo leśne, lasy państwowe. 1924 rok, notabene w roku 1933 pan prezydent Jacek Mościcki powołuje pana dyrektora Adama Loreta na pierwszego dyrektora naczelnego Lasów Państwowych i zaczyna się praca. Wielkie, wielkie rzeczywiście zasługi położył pan dyrektor Adam Loret w kształtowaniu się tego obrazu dzisiejszego, bo to były te początki, ale w sumie niewiele się zmieniły. To były takie podstawy, które służą w zasadzie do dzisiaj. Warto wspomnieć, że największym problemem były też firmy obce, które cięły między innymi puszcze. Przecież potężne pieniądze skarb państwa zapłacił odszkodowania, jak Loret wyrzucił te firmy zachodnie, które po prostu cięły bez opamiętania, bez żadnego ładu składu, to co było akurat na topie, mówiąc kolokwialnie, to co było potrzebne, nie było żadnej gospodarki, więc to jest wielki problem. Bardzo dużo miał przeciwników z racji tego. Warto tutaj wspomnieć, że nakładem tutaj lasów państwowych z racji tego stulecia ukazał się film, fantastyczny film Adam Loret, Leśnik z charakterem. Rzeczywiście wersja fabularyzowana życia. No, tak akurat podszedł reżyser do filmu. Oczywiście wybuchła II wojna światowa, czyli ewakuacja dyrekcji tutaj naczelnego dyrektora razem z dokumentami. No gdzie? No na wschód. Choć podobno miał propozycję opuścić kraj i udać się w stronę Rumunii. Być może inaczej zakończyłby się los. Do dnia dzisiejszego nie wiemy, w zasadzie nie znamy losu. No zginął najprawdopodobniej na terenie dzisiejszej Białorusi, mówią niektórzy, że w okolicach gdzieś tam Mińska. No w każdym razie 17 września został zatrzymany. No i co się mogło stać, to możemy sobie wyobrazić, znając tą taktykę. Zresztą dziś ruski mir, to jest praktycznie to samo, to co było kiedyś.
Panie dyrektorze, w latach 30. XX wieku Adam Loret określił również wizję funkcjonowania lasów państwowych i tutaj ta wizja była skupiona wokół wielu, wielu funkcji. Pobieranie, produkcja drzewa to była jedna z. Jak od tego czasu ewoluowała pewnego rodzaju właśnie idea lasów państwowych i to funkcjonowanie, jak to dzisiaj wygląda?
Czyli to rzeczywiście, ojcze redaktorze, to już wtedy się zaczęło. A można powiedzieć, zupełnie tak zostało tutaj ujęte bardzo fajnie w nowej ustawie o lasach, która po tym okresie reformacji leśnej naszej, transformacji ustrojowej po 89 roku, już w 91 roku, 21 września, ukazuje się nowa ustawa do lasu. Rzeczywiście wiele lat upłynęło i ona jest cały czas żywa. Pewnie są pewne rzeczy, które w miarę upływu czasu trzeba by było może nie tyle zmienić, ale uzupełnić. Jednak to jest duży okres czasu. 30 lat to jest spory okres czasu, ponad 30 lat, ale generalnie zawarta w ustawie ta treść, czyli zrównoważony rozwój, czyli ciągłość tej ciągłość lasów, nie? Zrównoważona gospodarka. I tutaj warto wspomnieć, że oprócz takiej postaci jak dyrektor Adam Loret, wyłania nam się druga postać, w zasadzie z jednym tutaj z autorów ustawy świętej pamięci, profesor Jan Szyszko, wielki patriota, wielki naukowiec, autor ponad 100 prac naukowych, świetny leśnik, wielki nauczyciel, wzór dla nas, to jest wzór dziś do naśladowania, naprawdę wielki, wielki leśnik. I robimy wszystko przy każdej okazji, gdzie tylko możemy. Powstają też i tablice pamięci wielkiego profesora, wielkiego naszego nauczyciela, bo on właśnie założył w zasadzie podwaliny nowoczesnego, jednego z najnowocześniejszych leśnic tutaj, wzorów do naśladowania w całej Europie. No i rzeczywiście tak by było, bo warto wspomnieć, że nauka leśna to nie tylko 100 lat, ona już w zasadzie istnieje 200 lat. Teraz została w sposób gwałtowny zdyskredytowana, czyli to, co naukowcy, nie tylko nasi, również wielka rola Niemców, Szwajcarów, Austriaków w ten rozwój tej właściwej nauki, wieloletni, już ponad 200 lat. W tej chwili to się sprowadziło do jakiejś chyba ideologii, tak myślę, bo nie umiem sobie tego wytłumaczyć, nie umiem tego inaczej nazwać, kiedy przychodzą jakieś koncepcje zupełnie nie kierujące się rozumem, logiką i właśnie nauką. Coś wymyślonego. No i to jest dla nas, dla przyszłości leśnictwa, nie tylko u nas, w Europie podejrzewam, może też, do takiego zastanowienia się, dokąd my zmierzamy, nie? Co dalej będzie z lasami, szczególnie naszymi polskimi lasami i jak kwestia będzie wyglądała w przyszłości, niedalekiej przyszłości.
To pytanie nas niezwykle zajmuje, przejmuje również chociażby ze względu na znaczenie lasów, które są takim no, dobrem narodowym. Tutaj można mówić, nie jeden program, nie jedne rozmowy niedokończone można by było poświęcić tej tematyce samego znaczenia lasów dla danego państwa, dla naszej ojczyzny, bo to i ten wymiar gospodarki, bo to wymiar również rekreacji. To wiele, wiele różnego rodzaju spraw, ale zwróćmy uwagę może na to, co jest ważne, chociażby właśnie z punktu widzenia gospodarczego, bo to z jednej strony płuca, to ten obszar, który daje nam tlen, daje nam świeże powietrze, ale również ta pewnego rodzaju korelacja z gospodarką państwową, to jest również niezwykle ważne i niezwykle także łakomy kąsek dla różnego rodzaju sił.
Bardzo szeroki temat, ojcze redaktorze, ale rzeczywiście słusznie to ojciec redaktor ujął, ja bym powiedział, nawet pewnej kompatybilności. Kompatybilności w kwestii tej gospodarczej, w kwestii szalenie ważnej dla polskich leśników, czyli ochronę przyrody, tej właściwej ekologii, ochronę środowiska, no i oczywiście ta wielka, wielka funkcja społeczna, szczególnie w tym okresie, bo wchodzimy w ten wielki okres obchodów stulecia lasów państwowych. Pokazujemy to na każdym kroku, ale to do tej funkcji społecznej wrócimy. Może tutaj jeszcze warto wspomnieć, no niestety, czy stety, no żyjemy z drewna. Mało tego, w sensie żyjemy, utrzymujemy cały przemysł drzewny. Nie ma się czego wstydzić. Szczególnie tutaj meblarstwo zajmuje przodujące miejsce w Europie i świecie. No, gdzież nie ma polskich mebli? Żartobliwie mówimy, że polski przemysł meblarski no, umeblował całą Europę, bo taka jest prawda. Fantastyczna sprawa bardzo poważna, bo przecież za przemysłem drzewnym, zakładami usług, naszymi leśnikami, to jest armia ludzi, którzy mają zatrudnienie, mają pracę przede wszystkim. Istotnym też elementem tego, że większość tych ludzi zatrudnionych mieszka w środowisku wiejskim, prawda? I to jest bardzo ważne. No to są raczej, wiadomo, że pewne priorytety to, jeżeli chodzi o miasta, natomiast ze wsią jest bardzo różnie. I tu jest fantastyczna sprawa, bo pracują zarówno w lesie, ludzie z tych no, biedniejszych środowisk, powiedzmy sobie szczerze, jak i w tym przemyśle, który znajduje się w większości na obszarach wiejskich. Jest to jest około 500 000 ludzi, około 500 000 ludzi pracuje. No i tu zadajmy sobie pytania, co może być dalej, bo przecież choć tam spieramy się i spotykamy się z zakładami usług leśnych, z przemysłem drzewnym, no ale to nikt inny, tylko lasy państwowe wybudowały ten przemysł drzewny. Myśmy zapewnili stabilne ceny, stabilne terminowe dostawy drewna, bo to jest w dzisiejszym biznesie drzewnym, zresztą nie tylko, najważniejsze. I to zawsze żeśmy zapewniali i zapewniamy. Oczywiście są tam różne dyskusje, że może że za drogo, czy coś tak, no bo wiadomo, no, to jest jednak starcie tutaj takiej naszej firmy, która w zasadzie, ja wiem, firmą, my jesteśmy tylko reprezentanty, my reprezentujemy Skarb Państwa. My nie mamy nic, my nie mamy żadnej własnej. Zajmujemy się lasami państwowymi. No i w imieniu Skarbu Państwa prowadzimy taką właśnie politykę. Chcemy, żeby ona była właśnie oparta na tych zasadach zrównoważonej gospodarki. Ona taka jest. Ona taka jest, ojcze redaktorze. Także nie ma nic złego. Ja jestem dumny z moich kolegów. 26 tysięcy ludzi pracuje, daje z siebie wszystko. Czasy są trudne, bo przecież tu warto wspomnieć, są też zagrożenia klimatyczne. My je widzimy, my je dostrzegamy. Natomiast taki wrzask, powiedzmy, pewnych środowisk tych pseudoekologicznych, no nie służy rozwojowi lasów, nie służy ochronie przyrody. To jest coś zupełnie innego. I zupełnie ludzie, którzy nie za bardzo, zresztą obserwujemy różne wypadki, zachowania się w terenie tych ludzi, oni nie mają pojęcia. To są ludzie najczęściej wynajmowani, pracują po prostu na zasadzie jakieś tam wykonywania usług tych ekologicznych, dostają za to pieniądze. No i tak to wygląda. No, także, że jest wiele konfliktów, staramy się z nimi rozmawiać. Bardzo dużo różnych wypadków. No, stara się nam tutaj udowadniać, że to przecież nie ma warunków do ochrony przyrody, no to ja sobie zadaję pytanie, skoro nie ma warunków, to dlaczego u nas jest wilka pod dostatkiem, dlaczego u nas jest niedźwiedzia pod dostatkiem, dlaczego praktycznie eksplozja populacji bobrowiana czarnego, żurawia, programy, które wydajemy mnóstwo pieniędzy, ponad 70 milionów złotych w przeciągu ostatnich kilku lat na restytucję, na tutaj odbudowę stad, żubra, jest moratorium na odstrzał na łosia. No też to jest wielkie nadzieje, bo jednak tutaj ta populacja nam wzrasta. Zaczynają być bardzo poważne problemy z tym gatunkiem, no ale tacy my jesteśmy. No to leśnicy dbają właśnie o tę ochronę przyrody. Też można zadać pytanie naszym sąsiadom z zagranicy, że no gdzie mają oni niedźwiedzie, prawda? Tam Bawaria, której nazwa pochodzi lan. Tam już niedźwiedź to jest tylko na obrazkach, na tablicach, na obeliskach. Nie ma go tam. Jest kłopotliwy. No a u nas jest go według ostatniej inwentaryzacji dobrze ponad 300 sztuk, nawet nieco więcej, w zależności ile osobników przekroczy granicę ze Słowacją czy Ukrainą.
Na gruntach lasów państwowych znajduje się około 80% wszystkich form ochrony przyrody, o czym tutaj również i nadmienia pan dyrektor. Pan dyrektor mówi o tych wysiłkach leśników na rzecz ochrony środowiska, na rzecz również i zabezpieczenia tego wielkiego daru, jakim są lasy. Jak pan dyrektor spogląda chociażby na te propozycje Europejskiego Zielonego Ładu, przed którymi w jakiejś perspektywie stajemy?
Oczywiście ten tak zwany, jak tutaj ojciec redaktor wspomina, ten Zielony Ład, taki źle brzmiący Green Deal, no rzeczywiście to są katastrofalne dla nas, dla polskich lasów, dla polskiej przyrody, katastrofalne, takie, które mogą te skutki przynieść, zamierzenia, bo przecież z tego, co ostatnio słyszymy, zabranie kompetencji, zabranie decydowania państwom suwerennym o swojej możliwości gospodarowania w swoim kraju, swoimi zasobami. To zostało zresztą wymienione w traktacie w Lozannie i zagwarantowane. To jest kwestia jedna. Natomiast kto może gospodarować naszymi lasami? Jakieś konsorcja, jakieś lobby? No jest nie do przyjęcia. Ostatnio serwowany przez Komisję Europejską pomysł zlikwidowania 20% powierzchni leśnej. No w zasadzie nie wiadomo, co tam ma być. No, brak żadnej gospodarki, czyli najprawdopodobniej Puszcza Białowieska bis. To, co zrobili w Puszczy, będą fundowali na następnych tutaj terenach, obszarach. No tak chcą zrobić. No, kwestia tych lasów, które no, nie możemy gospodarować. Mało tego, co jest jeszcze gorszym zagrożeniem dla nas, jest kwestia takiego, jakbym powiedział, zupełnego wejścia w przyrodę w butach. Więc my mamy świetnych fachowców, my mamy doskonale wykształconych leśników, mamy naukowców, my wiemy, jak postępować zgodnie z pewnymi problemami związanymi z ocieplaniem się klimatu. I nikt tutaj nie będzie narzucał, my sobie nie możemy na to pozwolić. No i co najgorsze dla nas jest projekt możliwości zaskarżania PUL-ów, czyli planów urządzania lasu. To jest katastrofa. To jest katastrofa, bo czy redaktorze, proszę sobie wyobrazić, jeżeli te plany lawinowo będą zaskarżane, mamy w Polsce 429 nadleśnic. Jeżeli w każdym zaskarżony zostanie plan, to jest paraliż. Gdzie praca i płaca dla Zuli, do przemysłu, gdzie przecież nie możemy nic robić. My będziemy zaskarżeni do sądu. No wiadomo, że sądy działają dosyć długo i co w tym okresie? No aż strach, ja nie chcę myśleć. Zresztą codziennie rozmawiamy tu z kolegami. No myślę, że jednak ten pomysł upadnie i nie dojdzie do skutku, no bo to byłaby tragedia, likwidacja naszej firmy, mało tego, likwidacja Lasów Państwowych, likwidacja przemysłu drzewnego. Więc a najgorsze w tym właśnie jest ta możliwość zaskarżania tych planów urządzania lasu, bo to no tragedia, no niewyobrażalne. Nie chcę o tym myśleć.
Wśród tych wszystkich zagrożeń, różnego rodzaju pomysłów, które niejednokrotnie są dość dziwnymi pomysłami, jest i również ten związany z ograniczeniem chociażby dostępu do lasów. Teraz niektórzy, chociażby jeden z tygodników ostatnimi czasy pisał na temat Lasów Państwowych, przedsiębiorstwa Polskie Lasy Państwowe, że ma pod swoim badaniem 1/4 terytorium państwa i tutaj również ogranicza pewnego rodzaju wstęp do lasów, chociażby grodząc różnego rodzaju działki. Takie artykuły, również pytanie, co mają na celu. Ale tutaj, panie dyrektorze, zdaniem pana, jak daleko jesteśmy od takiego momentu, kiedy to Polsce zostanie odebrane prawo do samostanowienia o gospodarce leśnej i te kompetencje zostaną przeniesione na poziom Unii Europejskiej? Czy do tego dojdzie? Jeśli tak, to na jakim etapie jesteśmy, zdaniem pana dyrektora?
Jesteśmy w tej chwili na etapie procedowania, czyli pomysł przedstawiony przez Komisję Europejską. Następnie będzie to jeszcze analizowane poprzez wszystkie komisje parlamentu. No i głosowanie w parlamencie to w najbliższym czasie może nastąpić. Tym bardziej, że mają, z tego co wiemy, mają zamiar zlikwidować, zanulować wszystkie traktaty, ten najważniejszy lizboński, który mówi wyraźnie o samostanowieniu, o suwerenności gospodarek w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Propozycja zlikwidacji tej jednomyślności poprzez 4/5 państw jest bez problemu. To przecież to wiadomo, że tutaj Unią Europejską kierują dwa w zasadzie najmocniejsze, najpotężniejsze państwa. No i co dalej będzie? No trudno jest powiedzieć, czyli tu już nie ma możliwości, to jest problem, jest ojcze redaktorze, typu tego, że to nie tylko las, nie tylko to drewno, ale ziemia. Olbrzymia wartość. Mało tego, to co się pod lasami znajduje. Więc tworzenie, koncepcja również tworzenia kilkunastu parków narodowych. No w tej chwili to jest kwestia tego typu, że te parki, no powiedzmy, wymagają pewnych konsultacji z ramienia samorządu, ludności lokalnej, więc nie jest to tak szybko. Natomiast kwestia rezerwatu, decyzje podejmują dyrekcje RDOŚ-u, więc jeżeli zostaną powymieniane, to bardzo szybko może nastąpić. No i nie trzeba nam nawet parków, jak rezerwaty zrobią to w pierwszym momencie, krok po kroku. No i te 20% tej powierzchni najprawdopodobniej, no jakieś tam, powiedzmy, w ich wizji, w ich przekonaniu, w zamyśle, no coś a la Puszcza Białowieska. Ja chodziłem po Puszczy ostatnio, bardzo niedawno, no i widziałem ten, że to apokaliptyczny obraz jest, że zgnijące, no bo jak będzie kolokwialnie trzeba powiedzieć, gnijące tysiące metrów sześciennych, między 4-5 milionów metrów sześciennych gnije, głównie świerczyn. I zamiast w zarodku to zlikwidować, stworzyć przebudowy, bo przecież wiadomo, że większość gatunków posiada pewien wiek do przeżycia i po prostu chce umierać. No więc te świerczyny już około stuletnie no chciały umierać, więc trzeba było natychmiast przystąpić do przebudowy. No zabroniono i stworzono coś takiego, no takie mają być właśnie te obszary. Czyli wolna amerykanka. Oczywiście tam nie będziemy mogli korzystać ani z dóbr, jeżeli chodzi o jakąkolwiek gospodarkę, ani, powiedzmy, to, co społeczeństwo polskie jest nauczone chodzić sobie swobodnie, korzystać z runa, zbierania grzybów, wypoczynku, też tam nie będzie można wchodzić, no bo zostanie to samopas. Nie wiem, no, należy sobie zadać tylko pytanie, jeżeli na skutek kilkuletnich, na przykład susz, no bo to jest prawdopodobne, zacznie się to palić, no kto to ugasi, no i co z tego będzie? Zamiast już w tej chwili przystąpić lat tych 20 do przebudowy. No jest prosty przykład. Mamy po wielkim pożarze Rudy Raciborskie na Śląsku, na Dysiu Kędzierzyn, więc tam spaliło się w 1992 roku ponad 10 tysięcy hektarów lasu. To jest katastrofa, to była wtedy ekologia. Co się stało dzisiaj? Piękne drzewostany. Oczywiście takie drągowiny, jak my to leśnicy nazywamy, 30-letnie, gdzie wraca życie, gdzie wiemy, że za kilkadziesiąt lat będą stare, już takie drzewostany też tam. I to jest, następuje wymiana pokoleń, no, określona, ograniczona wycinka. To są dosyć skomplikowane sprawy, no, jest elementem trwałości lasów, trwałości przyrody. Tak jak ojciec tutaj redaktor wspomniał, rzeczywiście te ponad 65-70% gatunków zwierząt, roślin jest w lasach państwowych. W lasach państwowych jest również ponad 38% tak zwanych lasów naturowych, więc lasów, które obejmuje program Natura 2000. To już jest coś pięknego, stan przyrodniczy, zachowawczy, takiej rzeczywiście prawdziwej przyrody, no, wspaniałej przyrody, to właśnie u nas już jest. Także myśmy lasów nie zniszczyli, my je tylko rozbudowujemy. Warto tutaj wspomnieć, no, wiadomo, że część tych drzewostanów, no, na pewne programy infrastrukturalne, no bo jest przemysł i tak dalej, no też chcemy mieć drogi, chcemy mieć kolej, no już bezpowrotnie znika. Ale też szczególnie w ostatnich kilku latach bardzo mocno ruszyliśmy temat kupowania, właśnie korzystając z ustawy prawo pierwokupu, kupujemy grunty rolne do zalesień, kupujemy lasy. Kupiliśmy prawie 12 tysięcy hektarów w przeciągu ostatnich kilku lat, sprzedaliśmy około 300. Także nie chcemy wysprzedawać, robimy wszystko, żeby lesistość wzrastała. Mamy przecież ambitny program do 2050 roku. 33% lesistości. W tej chwili ta lesistość w kraju wynosi ogółem lasów, mówię, lasów państwowych plus lasów prywatnych, to jest prawie 29,3%. Bardzo wysoka. Natomiast no, ambitnie zmierzamy do tej lesistości około 33%, było to wspaniałe. I tak w ogóle mamy najwyższą lesistość w Unii Europejskiej. No, mam się czym pochwalić, wspaniałe lasy, świetnie zarządzane. No i także ja jestem bardzo dumny, ojcze redaktorze, z takich lasów, z takich polskich lasów, jakie dziś obecnie mamy. No, borykamy się tutaj z tymi problemami klimatycznymi, no, widać gołym okiem problemy związane z suszą, z obumieraniem drzewostanów, z atakami, no, szkodników kornika, nie tylko, zresztą półpasoż jemioła, która zabija drzewostany jodłowe. No, trzeba to usuwać, zastępować innymi gatunkami i to właśnie robimy. No, tylko że cały czas gdzieś zobaczy ktoś tam, że coś wycinamy, to te hasło, które już jest tak, ja zawsze powtarzam, już tak to jest takie stare kotlety, które jeszcze w dodatku niefajnie pachną. Więc jest to już się przetarło, już drewno do Chin sprzedajemy, prawda, i robimy lasy. No, no ale myślę, że pewnie niedługo już raczej taka narracja nie będzie miała miejsca, bo być może kto inny będzie zarządzał lasami. No daj Boże, żeby to w dobrym kierunku szło i żeby walczyli tak, my walczymy o nasze lasy, o naszą przyrodę, o nasz byt.
Panie dyrektorze, lasy państwowe znajdują się na liście 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej w 4 punktach. Jeden z nich zakłada, że te najcenniejsze przyrodnicze obszary lasu zostaną wyłączone z wycinki i przeznaczone tylko na funkcje przyrodnicze i społeczne. Kolejny, że politycy zapowiadają też zatrzymanie niekontrolowanego wywozu nieprzetworzonego drewna z Polski. A trzeci, także społeczny nadzór nad lasami, możliwość także zaskarżania, właśnie o czym pan dyrektor mówi, tych planów urządzenia lasów do sądu. O tym pan dyrektor wspomniał, jakie to ma znaczenie, a te powyższe?
Znaczy tak, rzeczywiście to są takie tematy, nie chciałbym się tutaj odnosić do takich stricte politycznych zamierzeń, natomiast no, taką polityką leśną się zajmuję, bo to jest mój obowiązek i muszę się tym zajmować. No więc to żeśmy ojcze redaktorze wspominali, te 20%, które mają przechodzić no, jakoś tam te drzewostany stricte bez żadnej działalności, praktycznie pozostawione mają być samemu sobie, czyli tłumacząc to na język bardziej przyswajany, mają sobie spokojnie zgnić. Oczywiście, no bo taka jest koncepcja, która jeszcze cały czas w Unii była, że właśnie drzewostany stare, drzewostany, które im starsze, tym więcej absorbują dwutlenku węgla. Więc nawet podejrzewam, że Jasiu drugiej klasy szkoły podstawowej tak na zdrowy rozum, jeżeli coś gnije, to emituje do atmosfery dwutlenek węgla, a nie pochłania. I jedynym sposobem jest zabezpieczyć, zamknąć węgiel w drewnie. Po prostu drzewostany przychodzące, powiedzmy, już do tego wieku, w którym trzeba umiarkowanie tam je wycinać, no zamykamy dwutlenek węgla na kilkadziesiąt lat w drewnie, w konstrukcjach drewnianych. Przecież drewno ma ponad 30 tysięcy różnego rodzaju zastosowań, czyli ponad 30 tysięcy, o czym nawet nie jesteśmy w stanie nawet pomyśleć, ale tak jest. I bez drewna nie da się. I nawet ci, którzy mówią, że drewno w zasadzie to nie jest nam potrzebne do niczego, można go czymś innym zastąpić. Nie, chyba mają gumę, plastik, cokolwiek jeszcze na myśli. Nie obędą się bez drewna, tylko że to drewno będzie sprowadzane zupełnie z innych miejsc, no z krajów, gdzie nie ma żadnej planowanej gospodarki leśnej, czyli Rosja, Malezja, Indonezja, nawet Stany czy Kanada, kraje Ameryki Południowej. Kiedy się tak wrzeszczy, tak walczy się, opuszcza Amazonię, tam tak cną, że nawet piły za ocean słychać. No więc do czego to ma? No to ma ta polityka doprowadzić tutaj u nas, że to ma się to po prostu przewrócić albo stworzenie jakiegoś rezerwatu, aby on jeszcze był witalny, to byłby to jakiś sens, no ale jak nie ma możliwości, żeby człowiek tam za... No ja wiem, że oni myślą sobie, że tam powiedzmy za 200, 300, a może 400 lat coś tam z tego będzie, bo natura sobie sama poradzi. No więc tylko jedno wiem na pewno, że ich lasy będą zawsze, ale ich nie będzie. Tych właśnie pseudoekologów, tych ludzi, którzy chcą uzdrawiać szczególnie polską naszą przyrodę, także ich na pewno nie będzie.
1924-2024, 100 lat lasów państwowych, to temat naszego dzisiejszego spotkania, a naszym gościem jest pan Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Panie dyrektorze, dziękuję za tę część naszego spotkania, taką wprowadzającą, za nakreślenie również tych wielu aspektów związanych z Lasami Państwowymi, bo to 100 lat to jest co nakreślać. Jest tych tematów bardzo wiele. Do podjęcia tych tematów serdecznie zapraszamy naszych widzów oraz radiosłuchacza. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery w naszej rodzinie, 536 600 300 lub 536 600 400 oraz dwa numery dla telefonujących spoza granic naszej ojczyzny, 48 56 657 00 13 lub 48 56 657 00 14. Serdecznie zapraszam. Panie dyrektorze, jeszcze pozwolę sobie na jedno takie pytanie związane z tą sytuacją taką bieżącą tych zmian, które się dokonują, bo to też no, jest niezwykle interesujące i niezwykle również przejmujące nas wszystkich. Chociażby trzecia droga, tutaj podobnie bardzo lewica. Pan wspomniał o tych rezerwatach. Tutaj te partie mówią o tym, żeby do 2030 roku trzecia droga chce, no, zakłada podwojenie powierzchni parków narodowych, prawda? Lewica bardzo podobnie również mówi o takich sprawach. To dla nas, którzy tego słuchamy, no, parki narodowe, miejsca, gdzie możemy odpoczywać, miejsca, gdzie możemy pójść, no to się dobrze kojarzy. Tylko Jakie są konsekwencje też tego, że zdwoimy, podwoimy ilość tych banków?
Podejrzewam, że oni chyba mają na myśli, ojcze redaktorze, że oprócz tego, że zblokują na 20% powierzchni tych drzewostanów, już bardzo produktywnych, tych drzewostanów, gdzie trzeba po prostu robić już wymianę pokoleniową, mają jeszcze dodatkowo, najprawdopodobniej jeszcze dodatkowo parki. Też słyszałem o tych parkach, kilkanaście parków, więc to jest ten zarzut w zasadzie wyskoczył nam jak taki króliczek spod kapelusza z Komisji Europejskiej, która twardo mówi, że powinniśmy mieć około 4-5% nawet powierzchni parków narodowych, a mamy około 1,5%. Tak, rzeczywiście, tylko że warto wspomnieć o jednej rzeczy. Tutaj bardzo bym chciał, żeby to nasi słuchacze zrozumieli. Więc te parki w tych krajach, które rzeczywiście jest około 3% powierzchni, no to są parki w takich krajach jak Hiszpania, Portugalia, południe Francji, Włoch, Chorwacja, Grecja. Przecież tam się non-stop pali. To nie są żadne drzewostany takie jak u nas. To są zarośla piniowe i takie, powiedzmy. To nie są żadne lasy. To są zakrzaczenia. Więc te państwa, które posiadają w swoim areale, na swojej powierzchni, oni bardzo chętnie wyrzucają to do parków narodowych, dostają potężne pieniądze, dotacje właśnie za to. No a więc jakże można porównać tego rodzaju, w cudzysłowie oczywiście, drzewostany, ich drzewostany z naszymi drzewostanami? No przecież ja rozumiem, że tutaj niektóre kraje, niektórzy przedstawiciele tych organizacji, jak przyjechali do nas, to oszaleli, no bo to są normalne drzewostany hodowane, pielęgnowane przez polskich leśników. To nie jest nic nadzwyczajnego. Jak to zobaczyli, no to oszaleli nad pięknem tych drzewostanów. Ale one są, gospodarka trwale zrównoważona powoduje to, że one będą ciągłe. No, lasy, ciągłość lasów jest zmuszona do pewnej w ograniczonej ilości wycinki, żeby one były taką trwałością. To jest podstawa. I to jest właśnie ten cały proces kompatybilny tej zrównoważonej gospodarki leśnej, o której tak nam wiele mówił świętym pamięci pan profesor Jan Szyszko, i my to mamy w swojej świadomości, my wiemy, jak to robić, także my uzdrawiaczy, znachorów nie potrzebujemy. Także jest to zupełnie zbędne. No, natomiast tragedią będzie to, jeżeli te kwestie, o których tutaj ojciec redaktor wspomina, wejdą w życie, bo jest takie prawdopodobieństwo. Ale myślę, że ten nowy rząd też nad tym się pochyli, zrozumie to. Ja też myślę, że pewne hasła są hasłami wyborczymi i tak dalej. No, takie jest zapotrzebowanie. Natomiast będzie czas, że udadzą się porozum do głowy i to zostanie to zweryfikowane, bo przecież tymi działaniami zniszczą to, co przez 100 lat u nas było i mamy zamiar, że następne 100 lat będzie właśnie kontynuowane takiej bardzo fajnej gospodarki, zrównoważonej gospodarki, trwałości przyrody, trwałości środowiska i tych rzeczy pięknych, które mamy do pokazania, mam się czym pochwalić w naszych lasach. Także można tutaj mówić wiele, wielkie programy restytucji gatunków, ochrony przyrody, ładujemy potężne pieniądze na to. Mało tego, ostatnio nie wiem, czy ojciec redaktor słyszał kwestię, że prawda, nie ma w ogóle ochrony przyrody, że tylko 0,4%. No, zgadza się, to jest pewna manipulacja. Te 0,4% z dochodów to są pieniądze, które lasy państwowe przeznaczają na funkcjonowanie parków narodowych. To jest dodatkowa składka, które pomagają lasy państwowe, parkom narodowym. Więc to jest około od 30 do 50 milionów rocznie, prawda? Czyli ostatnie kilka lat to było ponad 250 milionów złotych, które przeznaczamy, ale tylko do parków. Natomiast cała ochrona przyrody, no to już zamyka się w kwocie od 0,5 miliarda do 1,5 miliarda, zależy jak na to spojrzeć. No bo przecież czymżeż jest ochrona przyrody, ochrona lasu, te wszystkie zabiegi, ochrona przeciwpożarowa, odnowienia, przecież to są wszystkie czynności mające na celu chronienie przyrody. Tak to należy rozumieć. Gdyby nie funkcjonowanie rzeczywiście takiego programu jak ochrona lasu, że to są potężne pieniądze, które lasy wykładają na dostrzegalnie, na dyżury, na samoloty, które gaszą. Warto wspomnieć, że pożary w Polsce na przykład za rok ubiegły to jest 22 ary, to jest średnia wielkość pożaru. To jest naprawdę nic. Oczywiście są to statystyki z lasów państwowych. No, nie prowadzimy statystyk innej własności, bo oprócz tego, że mamy lasy państwowe, to są jeszcze przecież w Polsce lasy prywatne i różnych własności, wojska, czy też powiedzmy lasy miejskie. I one też około 20% zajmują, także fantastyczna lesistość i problem z tymi parkami, no to jest troszeczkę, no mówię, no program, który unicestwi, jeżeli do tego dojdzie, unicestwi no, polskie lasy. Tak to sobie trzeba nazwać, bo taka jest prawda.
Pan Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych, naszym gościem. Zapraszamy również widzów oraz radiosłuchaczy do współtworzenia Czas Rozmów Niedokończonych. Bardzo proszę. Halo.
Niech będzie pochwalony Józef Kubic.
Na wieki wieków, amen.
Dzwonię z Gliwic, moje imię Mariana. Chciałem odnieść się do tych lasów. Otóż nie jest żadną tajemnicą, że to jest jeden z następnych etapów zagadnień uderzania w Polskę. To nie jest jakaś teoria spiskowa. Ja jestem z wykształcenia logistykiem. Pracowałem do niedawna, gdy firma dzięki Austriakom, bo to była spółka międzynarodowa, padła. I teraz pracuję w jakości. Ale do czego zmierzam? Polskie ciężarówki, polscy właściciele samochodów ciężarowych stanowią kilkadziesiąt procent taboru w Europie. No więc to się nie podoba Niemcom, Francuzom. No gdyby to dotyczyło Niemców, Francuzów, to było okej. Wtedy by się mówiło szczytne hasła, że wolność przepływu, kapitału, gospodarki itd. Ale to dotyczy Polski. I uwalili, tak mówiąc kolokwialnie, wprowadzili regulacji ustawy transportową, która mówi, ile godzin może kierowca pracować na zachodzie i później musi wracać do Polski. Teraz tak, zastanowić się, wziąć mapę do ręki i wziąć na przykład pod uwagę centralną tylko Francję. Taki kierowca ma do pokonania z reguły na zachód Hiszpania, Portugalia 1000 kilometrów i 1000 w drugą stronę. Nasz kierowca musi na przykład, gdy będzie na zachodzie Hiszpanii, pokonać 3000 po tygodniu pracy. 3000 kilometrów na pustu. Kto sobie na to pozwoli? Przy 30 litrach zużycia to jest około 1000 litrów paliwa. To jest 6 tysięcy, licząc w polskich cenach. Tu chodzi o to, żeby uwalić, zniszczyć, bo za dużo urosła polska gospodarka transportowa. To samo jest z lasem. Wiadomo, w Polsce jest około 30%, czy tam 30%, blisko 1/3 to lasy. No więc lasy to surowiec dla zakładów meblarskich. Jak to wspomniał dyrektor, Polska umeblowała Europę. No jest to prawda, ale to też za bardzo polski przemysł urósł, meblarski. No trzeba go jakoś go skasować. No w jaki sposób? No oni są prymitywni, są też no, złośliwi. No to trzeba uderzyć w przemysł meblarski. Jak uderzyć w przemysł meblarski? Poprzez regulacje i ograniczenia w lasach. Jak się ograniczy lasy, gdyby tak na przykład Polska oddała, zgodziła się, no mam nadzieję, że nie zwariują do reszty ci, którzy tak atakują wściekle Polskę, to wtedy nie będzie surowców. Jak nie będzie surowców, no to nie będzie produkcji takiej. No to się wtedy odbędzie, na tym mogła zyskać strona zachodnia. Nie, czytaj Niemcy, Francja. I o to chodzi, to jest drugi etap uderzania w polską gospodarkę. No ja tak to wygląda, tak to należy czytać. No teraz się słyszy, że w przyszłym tygodniu, w środę, ma być głosowanie na temat, no, w im rzeczy po imieniu, zmiany traktatów. No to będzie tworzenie państwa typu Stany Zjednoczone Europy. No mam nadzieję, że u nas, bez względu, czy będzie rządziła prawa, czy lewa strona, musi dojść do referendum i to chyba to się zakończy. No w czerwcu mają być wybory do tego eurocyrku. Tak ja to nazywam eurocyrk, eurokołchoz, żeby niedosadnie określić. I co? No jak będzie prawa strona do rządów w Brukseli, to wszystko wykreśli, mam nadzieję. A jak będzie dalej lewactwo liberalne, no to chyba na jesień przyszłego roku trzeba będzie zrobić, bez względu, czy się to będzie podobało Tuskowi, czy nie, referendum, bo być może trzeba będzie siłowe rozwiązania stosować, może z udziałem wojska. Nie wykluczam.
Panie Marianie, wiele tematów, wiele wątków, które pan podjął, niezwykle każdy z nich jest niezwykle ważny. Tutaj ta myśl, którą pan Marian przedstawił w zestawieniu z również tą gałęzią gospodarki w postaci transportu, prawda? Czy pan dyrektor dopatruje się również pewnego rodzaju analogii w postaci chociażby wprowadzenia tych różnego rodzaju rozporządzeń, które mają obowiązywać w Polsce, aby również pod przykrywką pewnego rodzaju troski o ekologię uderzyć w przemysł, chociażby meblarski?
Znaczy tak, moi redaktorze, tutaj bardzo, bardzo fajna wypowiedź była pana Mariana, ale proszę pozwolić, odniosę się tutaj do tej leśnej polityki. Rzeczywiście też jesteśmy bardzo zatroskani, tym bardziej, że sięgnę wstecz pamięcią. Też w zasadzie jeszcze do tej pory atakowani jesteśmy jako lasy, wywożą drewno do Chin. Też chciałem tutaj słuchaczom telewizją wyjaśnić, że lasy państwowe nigdy, ale to nigdy nie zajmują się handlem drewna. To robią firmy, które są naszymi kontrahentami i o ile kupują drewno, no więc to jest ich własność. Więc jeżeli chodzi o Unię Europejską, no to istnieje tutaj traktat Schengen pozwalający na swobodny przepływ towarów. Więc my jako lasy nie mamy żadnego wpływu, od tego są inne instytucje w państwie, które powinny to w jakiś sposób regulować. Z tych informacji, które mamy, firmy, które kupują drewno, to jest naprawdę bardzo, bardzo niewielki procent, że one tym drewnem nieprzetworzonym handluje. Takie mamy informacje, bo nie mamy żadnych statystyk, żadnej wiedzy. Nie mamy na to żadnego wpływu, że sprzedają. Natomiast faktem jest, że przez nasz kraj przejeżdża drewno na porty, drewno z Czech, dojeżdża do nas drewno z Kazachstanu. To jest paradoks, bo kraj nie posiada praktycznie lasów, a stamtąd dociera do nas przez Ukrainę drewno, które odbierają też firmy obce. Dlatego my tutaj prowadzimy ścisłą politykę, staramy się obdarowywać nasz przemysł drzewny drewnem. Natomiast co firmy z tym drewnem robią, no nie do końca mamy wpływ, bo przecież warto wspomnieć, że Kowalski, który idzie do sklepu spożywczego i kupuje bochenek chleba, no przecież jakie my mamy na to wpływ, co on z tym chlebem zrobi, albo go zje, albo komuś podaruje, albo odsprzeda, nie wiemy. Także na tej zasadzie to funkcjonuje, to gwoli wyjaśnienia tego za te ataki na lasy, że gdzieś tam handlują. Faktem natomiast jest, że nasze porty w Gdańsku na przykład no przyjmują te ładunki drewna, no ale to generalnie jest drewno z Czech, z Litwy, ze Skandynawii. My, nawet nasze firmy zbyt dużo nie, to jest kilkaset tysięcy metrów w ostatnim okresie, w czasie roku, co wiemy, że taka ilość zesłyszenia gdzieś tam wyjeżdża, no niekoniecznie do Chin, może gdzieś do innych krajów Unii Europejskiej, natomiast nie mamy nic wspólnego z żadnym tam handlem gdzieś, ponieważ lasy się tym nie trudnią i tutaj z całą stanowczością powtarzam, że to jest nieprawda, bo nie ma takiej możliwości, nie mamy w statusie tego zapisanego, handel drewnem gdzieś tam okrągłym, tym bardziej zależy nam na tym, żeby to drewno było przetwarzane przez nasze firmy. Oczywiście gro naszych firm tak robi, no natomiast warto wspomnieć, że jest kilka dużych tych molochów związanych z kapitałem zagranicznym, no więc tam trudno jest nam tutaj, czy jakiekolwiek informacje konkretne, czy no cały czas z nimi rozmawiamy. Chcemy, żeby to drewno było przetwarzane u nas, żeby te firmy u nas były, bo to też przecież są i podatki, no ale różnie z tym bywa. No więc nie mamy żadnego wpływu na to, co firmy robią z zakupionym drewnem w lasach państwowych.
1924-2024, 100 lat lasów państwowych, temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, a my odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica Maria.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego, witam pana dyrektora. Ja nabiorę głos bardziej, proszę wybaczyć, emocjonalnie. Już raz broniliśmy lasów, a teraz przypomniałam sobie pogrzeb profesora Szyszko. Byłam na nim i do dziś pamiętam, ile było, zobaczyłam tych leśników, pięknych tych mundurach i tych łowczych, też troszeczkę inny odcień. I patrzyłam, jak ci ludzie z taką godnością byli na tym pogrzebie i pomyślałam sobie teraz, tak jak Solidarność mówi, że jeżeli będą przywracać jakieś tam emerytury, to wyjdą na ulicę albo przyjadą do Warszawy, to ja uważam, że siła jest taka w tych łowczych i w tych leśnikach. I tyle jest patriotyzmu w nich, że oni stanowią taką siłę, że też ja nie mówię, że wzywam do jakiejś anarchii, ale ci ludzie to jest po prostu patrioci i ja nie wiem, jak można tak, to jest udręczenie. Już pan profesor Szyszko walczył o te lasy i myśmy walczyli. Jak można tak dręczyć ludzi i nie dać im jakiegoś normalnie żyć? I pan dyrektorze, proszę tam pozdrowić tą swoją całą, no wszystkich, bo oni są, to są naprawdę sól naszej ziemi, to jest naprawdę patrioci i oni w razie czego nie daliby. Ja myślę, że wtedy wszyscy wyjdziemy, ale ja nie powinna może tego mówić, bo trochę tak brak pokory we mnie, ale dla mnie jest bardzo cierpię z tego powodu i wspominam ten pogrzeb i tych ludzi z taką godnością, z tak pięknych, prawdziwych Polaków. Życzę im wszystkim i panu dyrektorowi na czele, żebyśmy nie dali się, żeby nas nie upokarzali. Jeszcze raz serdecznie przepraszam za taką emocjonalną wypowiedź i życzę wszystkiego najlepszego. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, pani Mario, rozumiemy. Serdecznie panią pozdrawiamy. Panie dyrektorze, proszę bardzo.
Jest kwestia tutaj tej wypowiedzi, rzeczywiście bardzo emocjonalnej, zarazem zatroskanej. Wiecie, redaktorze, my też jesteśmy zatroskani. Chcielibyśmy normalnie funkcjonować. To jest bardzo ciężka praca. Z tego miejsca zawsze, kiedy tylko mogę, pozdrawiam moich przyjaciół, wszystkich leśników, wszystkich ludzi, którzy nam dobrze życzą, którzy są za lasami państwowymi. To jest rzeczywiście w pewnym sensie i potęga, i siła. To jest misja, którą leśnicy mają do spełnienia i cały czas robią. No niestety te zamysły są bardzo niepokojące. No myślę, że nie dojdzie do czegoś takiego, kiedy nas praktycznie jako lasy zlikwidują. Jako dyrektor Lasów Państwowych no nie chciałbym być likwidatorem swojej firmy, bo być może do tego dojdziemy. Oczywiście próbujemy już podejmować pewne działania, pewnej dywersyfikacji przychodów. Wchodzimy, powiedzmy, w zagospodarowanie turystyczne, wykup gruntów, troszeczkę inne spojrzenie na gospodarkę i łowiecką, i rybacką. No ale to też słyszę, że znowu coś tam ryb też nie będziemy mieli, mogli jeść, więc kwestia, no myślę, że nie padnie hasło i wszyscy będziemy musieli się paść, iść na łąkę, ponieważ krów też ma podobno nie być, więc to jest zastraszające, to już graniczy z jakimś obłędem, z totalną aberracją. No przynajmniej tak to społeczeństwo polskie w większości rozumie. No rozumie, że w pewnych krajach europejskich lasów nie ma. Po co mają lasy, jak sobie mogą tam, czy zawsze powtarzam, czy tulipany, czy jakieś tam świnie hodować, po co im są lasy, no więc może to jest taka zwykła ludzka zawiść, że przyjeżdżają do nas i chcą za wszelką siłę ochronić, tylko no nie tędy droga, no nie w ten sposób chroni się lasy, chroni się drzewostany, nie w ten sposób, no bo czekanie na dobry los, że tak jak mówię, gdzieś tam się coś odtworzy za 200, 300 czy 400 lat, no podejrzewam, że już pewnych związków, pewnych unii już nie będzie w Europie, nie wiadomo jaki świat. No świat nie może istnieć bez lasu. Lasy muszą być. Muszą być i tutaj jest takie sądowanie oparte na różnych pomysłach, na badaniach, czy powiedzmy wybiórczo traktowanych pewnych wynikach badań, które również są przeprowadzane na Zachodzie, to do niczego dobrego nie doprowadzi. I myślę, że skoro się tam właśnie w Unii nie opamiętają, no to czas apokalipsy przyrodniczej nas czeka.
Jeśli chodzi o czas, 7 minut po godzinie 19 na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Barbara z Piły.
Bardzo nam miło, pani Barbaro.
Szczęść Boże dla księdza i dla pana dyrektora. Bardzo, bardzo dziękuję za taką piękną, po prostu za takie piękne wypowiedzi. Dużo się dowiedziałam o naszych lasach i o w ogóle o tej gospodarce leśnej. Bardzo wszyscy Polacy kochamy lasy. Lasy są nasze. Lasy są nasze. Nie będzie nas, ale będzie las. I będą polskie pokolenia dalej się cieszyły naszymi lasami. Ja dziękuję wszystkim leśnikom, gajowym, po prostu myśliwym. Dziękuję za dbanie o naszą polską ziemię, o nasze dobro. I po prostu chciałam powiedzieć tylko tyle. Niech Niemcy nie próbują nam zagarniać naszej suwerenności w jakiejkolwiek dziedzinie. To jest naród, który zawsze próbuje innych pouczać i innych strofować. Z czego ich bogactwo? Z tego, że ograbili całą Europę i tym się teraz cieszą i chwalą, że są bogaci z grabieży? Tak nie może być. My chcemy po prostu żyć spokojnie, po sąsiedzku, ale pewne rzeczy muszą być załatwione i po prostu nie pozwolimy. Naprawdę, jeżeli za młodu nie musiałam walczyć o Polskę, to teraz na stare lata będę walczyć. Będę walczyć i tak jak mówił ten pan, wyjdziemy na ulicę, jeżeli będą... Jakikolwiek będzie rząd. Rząd PiSu nie da zrobić Polsce krzywdy, ale niech pan Tusk naprawdę się strzeże. Niech się strzeże, bo my nie damy sobie odebrać suwerenności, nie damy sobie narzucić niemieckich porządków i będziemy bronić naszych polskich spraw i naszej ziemi, i naszych lasów, i naszego życia. Naszego polskiego życia. My chcemy żyć spokojnie, nie, ale jeśli po prostu ktoś będzie nam odbierał wolność i będzie się chciał rządzić w naszym domu, Polska jest naszym domem, domem Polaków. Niech Niemcy sobie rządzą u siebie, a my chcemy spokojnie żyć w naszym kraju. Szczęść Boże i niech całej Polsce i wszystkim leśnikom Bóg błogosławi. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Barbaro, pozdrawiamy panią serdecznie, panie dyrektorze.
Znaczy, redaktorze, no, głos troski wielu milionów Polaków. To nie trzeba być leśnikiem, żeby tę sytuację przeanalizować i zrozumieć. Gdzie pies pogrzebany, mówiąc kolokwialnie, jest wielka troska społeczeństwa, no i też z niepokojem. No ja oczywiście tutaj byłbym daleki od takich haseł ostatecznych, bo jeżeli chodzi o nas, o lasy, to my zajmujemy się polityką leśną naprawdę i tylko i wyłącznie w trosce o to dobro, to narodowe dobro, bo przecież nie można sobie wyobrazić leśnictwa, w pewnym sensie też łowiectwa, to nie chciałbym się tutaj wypowiadać za kolegów myśliwych, ale przecież warto wspomnieć, że to jest fantastyczny model łowiectwa, najlepszy w Europie. Model łowiectwa, co czasami wcale nie znaczy, czy on jest odpowiednio zarządzany. To jest inna kwestia. Natomiast model fantastyczny. Łowiectwo jest elementem kultury, nie tylko naszego społeczeństwa. To jest wielka tysiącletnia kultura. Warto wspomnieć, jeżeli już tutaj stulecie lasów, też wiele, wiele programów takich, między innymi 12 lipiec, bo to nasi koledzy pytali, dlaczego my nie mamy patrona. Oczywiście my mamy też wspólnie z kolegami myśliwymi, świętego Huberta też obchodzimy, natomiast swojego nie mieliśmy. I tutaj taka troska i rzeczywiście 3 lata temu po raz pierwszy polscy leśnicy obchodzili 12 lipca pamiątkę świętego Jana Gwalberta. Uroczyście żeśmy obchodzili, a w tym roku oficjalne w Starym Sączu obchody. Świetna uroczystość, rzeczywiście bardzo duże zainteresowanie. Możemy się czymś pochwalić. Rzeczywiście sprawy takie wprowadziliśmy. Nowy mundur, który prezentuję, to jest wzór 1930 rok naszych leśników II Rzeczpospolitej. Wprowadziliśmy również już zatwierdzenie stwierdzony przez Komisję Heraldyczną wzór Kordelasa, naszego najwyższego znaczenia leśnego, paradnego, który rzeczywiście przeszedł wszystkie testy i jest on kopią wierną tego Kordelasa również z 1930 roku. Także wiele, wiele inwestycji, wiele wydarzeń, które mam taką nadzieję, że mój następca będzie kontynuował przez cały następny 2024 rok. Wiele, wiele wydarzeń świadczących o tych, że lasy są w dobrej kondycji, nie żałujemy na promocję, nie żałujemy pieniędzy na społeczeństwo. Pomagamy w wielu, wielu programach, między innymi Natura od kuchni, Sportowa Natura, programy Drewno jest z lasu, Klasa z drewna. To są wielkie pieniądze przeznaczone właśnie, generalnie skierowane do tych społeczeństw no, najuboższych. Programy, które również dedykujemy samorządom. Przez ostatnie 3 lata to jest prawie 650 milionów złotych wydatkowane na wspólne inwestycje tym biedniejszym samorządem, które mają problemy i wspólnie razem bardzo fajnie to wygląda, bardzo fajnie się to kręci. Także myślę, że my będziemy kontynuowali tą pomoc. Sytuacja finansowa lasów jest stabilna, jest dobra. Płacimy naszym pracownikom premie, nagrody tak zwane, bo jeżeli jest dobra gospodarka, jest zysk, to wypada ludziom oddzięczyć się za ich pracę właśnie nagrodami. Czyli myślę, że moi następcy będą tą politykę kontynuowali. Najważniejsze, żeby lasy rosły w siłę, żeby były coraz bardziej przyjazne społeczeństwu, coraz bardziej żywotne. No i ten trudny okres, który nas czeka, jak najszybciej minął.
1924-2024, 100 lat Lasów Państwowych. Naszym gościem pan Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Panie dyrektorze, trudno prorokować, ale jakiej przyszłości życzyłby pan za 20, 30, 100 lat polskim lasom państwowym?
Przede wszystkim, żeby lasy państwowe zostały jako suwerenna instytucja, jako majątek Skarbu Państwa zarządzane przez polskich leśników, żeby nie było żadnych problemów związanych ze zwolnieniami z pracy, z jakimiś ograniczeniami, żeby nikt nie hamował gospodarki leśnej, wielkiej tutaj gospodarki, przez ochronę przyrody i tej prawdziwej ekologii, spokoju w pracy, bo ludzie oczekują spokoju. Polscy leśnicy na to zasługują, za ich pracę, za ich zaangażowanie. To jest, czasem się śmiejemy, że to wielka, wielka pasja. Niektórzy są tam w lesie zakochani, że tam powiedzmy na inne rzeczy nie zwracają uwagi, tylko las i las i las. I to jest prawda. To są tak ciężko bardzo pracujący ludzie, że sami nierzadko nie zdają sprawy, jak oni ciężko pracują. Więc robimy, co możemy, żeby poprawiać tutaj warunki bytu, warunki pracy, jakieś tam świadczenia socjalne. Działają tutaj również związki, wszystkie związki zawodowe, które są w lasach. Mamy tutaj 5 central związkowych. Także zawsze prowadzony dialog, czasami trudny, bardzo trudny, bo nieczęsto to nie idzie w parze, prawda, pracodawca i związki zawodowe, ale potrafimy się dogadać. No i takiej przede wszystkim spokojnej pracy i żadnych rewolucyjnych zmian, bo tam rewolucje już były, szczególnie w jednym kraju. Wiadomo, czym to się skończyło i do dzisiejszego dnia z tej rewolucji się nie mogą otrząsnąć. Także spokojnej pracy I będzie dobrze. No i życzyłbym sobie uniknąć tych zagrożeń. I tutaj jestem przekonany, że osoby, które będą w niedalekiej przyszłości tutaj działały w Ministerstwie Środowiska, żeby potrafiły przeciwdziałać tym napadom, bo to są takie troszeczkę zbójeckie napady. Więc na to nie możemy pozwolić i tu z wielką troską patrzymy w przyszłość, jesteśmy w pełni odpowiedzialni za to, co robimy. Myślę, że no, tutaj jakoś żaden skok na kasę, jak już to nieraz było w przeszłości, sami od siebie płacimy potężne pieniądze do państwa, sami żeśmy się opodatkowali. I naprawdę dobra kondycja lasów to wiąże się z dobrą kondycją państwa. I tak to należy rozumieć.
Tutaj pan dyrektor mówi od strony przedsiębiorstwa Polskie Lasy Państwowe. Tutaj chociażby poprzez telefony, które rozbrzmiewały na naszych antenach, słyszymy to zatroskanie. Również i te piękne słowa, że lasy należą właśnie do obywateli. Co my jako obywatele możemy uczynić dla lasów, lasów państwowych?
Panie redaktorze, no wsparcie potrzebujemy też, no bo niestety jesteśmy zarzucami, takimi kalumniami, ohydnymi oskarżeniami, nie mających żadnych podstaw, nie mających żadnego odniesienia w jakiejkolwiek racjonalnym myśleniu. Więc tutaj pomocy rzeczywiście takiego wspierania lasy państwowe przez społeczeństwo, bo my jesteśmy otwarci od samego początku. Wiele, wiele programy, przecież są ścieżki edukacyjne, wiaty edukacyjne, cała edukacja skierowana do społeczeństw, do szkół. Ostatnie kilka lat to przecież ponad 10 milionów obywateli, którzy odwiedzają nadleśnictwo, odwiedzają lasy, programy Zanocuj w lesie, też bardzo ciekawa propozycja, choć teraz troszeczkę problem właśnie z wilkami. No tak na nas wrzeszczam, że u nas nawet tych wilków jest bardzo dużo i no oczywiście my się bardzo z tego cieszymy, bo gatunek, który jeszcze bardzo niedawno zagrożony był tutaj wymarciem, no jednak dzięki pracy leśników, polskich myśliwych jest, no oczywiście myślę, że tutaj kiedyś, być może w przyszłości jakaś regulacja może nastąpić, ale póki co nie ma jakichś tam wielkich wypadków z tym zwierzęciem. Zwierzę się boi człowieka. Trzeba tylko umiejętnie postępować, czy tam zarówno jeżeli chodzi o niedźwiedzie, bo przecież to też jest bardzo niebezpieczne. Ostatnio mieliśmy taki przykład, że też dwóch ekologów, którzy tam zbyt blisko strefy, ścisłej strefy ochronnej w koło Gawry się znaleźli. No, jeden został poturbowany, ale tutaj bardzo dziękuję leśnikom, policji, służbom, GoProwi, którzy rzeczywiście wynieśli na rękach tego działacza Stowarzyszenia Dzikie Karpaty i też z ich strony bardzo ładny gest podziękowali tutaj naszym funkcjonariuszem. Przewieziony został do szpitala, ale stan zdrowia nie zagraża niebezpieczeństwu, także bardzo się cieszymy. No i tak musimy postępować. No, przede wszystkim spokojna praca oparta na badaniach naukowych, na temacie, a przede wszystkim tutaj ten model tego łowiectwa, leśnictwa, bo jestem leśnikiem, chociaż myśliwym również i tego się nie wypieram. Tutaj zaprezentował świętej pamięci profesor Jan Szyszko, jest drogowskazem. No i nie ma innej drogi, bo to jest jedyna droga, która pozwoli osiągnąć konsensus przyrodniczy, prawda, ten zrównoważony rozwój, czyli tak, powtarzałem wcześniej, ta kompatybilność tych wszystkich wielkich takich programów społecznego, gospodarczego, przyrodniczego, środowiskowego, ekologicznego. Myślę, że tak będzie.
I o tym też na antenie telewizji Trwam Radia Maria, nie tylko dziś, od lat ten temat jest dla nas niezwykle ważny i będziemy o nim mówić już niedługo, po 21:30 na antenie Radia Maria. Serdecznie zapraszam. Panie dyrektorze, dziękuję za tę część naszego spotkania. Naszym gościem pan Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych, o których na antenie Radia Maria o 21:30.
Szczęść Boże, Daszbór.
Daszbór. Bóg zapłać wszystkim widzom oraz radiosłuchaczom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. Thank you.